Witam już w 13. O Jezus, 13. odcinku podcastu Mówię. Dzisiaj pomówimy o horrorach, a konkretnie o tym, co jest z nimi nie tak. Więc pomówmy o tym. Co jest horrorami nie tak? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest dobrze. Są oddzielnym gatunkiem, który rządzi się swoimi prawami. I ważne jest, żeby wiedzieć, jakie to są prawa. Jest ich kilka, ale taką najważniejszą rzeczą z tych wszystkich praw, które rządzą horrorem, jest to, że występują w nich zjawiska nadprzyrodzone. Oczywiście nie zawsze tak jest, ale można to uznać za taki najważniejszy punkt, który charakteryzuje taki film. Ale można powiedzieć, że to nieprawda. Przecież w horrorze chodzi o to, żeby się bać. No, właśnie tak i nie. Horror nie tyle sprawia, że się boisz, tylko wprowadzać cię w stan niepokoju, czyli lęku. A z tego niepokoju lęku wynika taki czysty strach. Horror sam jest gatunkiem, a samych gatunków takich podhorrorowych są setki, pewnie setki. Są przecież monster movie, które dzielą się na zombie movie, filmy o wilkołakach, o wampirach i tak dalej. Filmy o zabójcach. W końcu slashery to też horrory. Można powiedzieć, że każdy slasher jest horrorem, ale nie każdy horror jest slasherem. Występują zjawiska nadprzyrodzone jak duchy, czy demony, czy inne jakieś zjawy. Nieważne, może zło pochodzić z innego wymiaru lub z naszej historii, kultury. Ale to nieważne. Chodzi przede wszystkim o zjawiska nadprzyrodzone. One muszą występować. One muszą występować w świecie, w którym dzieje się horror. Żeby można było się później do nich odwołać i żeby znaleźć sposoby, jak z nimi walczyć. No i oczywiście musimy się bać. I na tym w sumie polega cały horror, ale nie zawsze on wychodzi. I dlaczego tak jest? Można powiedzieć, że nawet większość horrorów jest, jeżeli porównując je do wszystkich filmów, to są filmami średnimi, ponieważ... A zresztą, jeszcze o tym powiem. Taką największą wadą tych filmów, jeżeli mówimy o horrorach stricte i załóżmy sobie, że mówimy o tych horrorach wyższej klasy, nie mówimy tutaj o ósmej części Piątku 13, chociaż też te filmy mają swój urok, ale mówimy powiedzmy o horrorach, które z założenia miały być powiedzmy przynajmniej niezłe. Więc twórcy horrorów, prawie wszystkich, stosują tak zwane, ja to tak nazywam, nieczyste zagrywki. Co mam na myśli? Mam na myśli to. Musimy sobie tutaj uruchomić swoją wyobraźnię. Załóżmy, że żyjemy w świecie horroru i występują w nim zjawiska nadprzyrodzone. I tymi zjawiskami nadprzyrodzonymi rządzą i wywołują je w przeważnie każdym filmie konkretne prawa. Mają u swojego początku konkretne przyczyny. Przykład. W domu straszy, może straszyć z kilku powodów. Powiedzmy, dom został wybudowany na jakimś cmentarzu, jak w filmie Ghost. Dom może straszyć, ponieważ działy się w nim dziwne rzeczy, straszne rzeczy, okultystyczne rzeczy, jak w niedawnym horrorze Obecność. I tak dalej, i tak dalej. W samym Martwe Źle zło zostało przywołane dlatego, że ktoś przetłumaczył manuskrypt z jakiejś tam Egiptu, coś tam, piramidy z krwi demona, nieważne. Co się wywołuje? A jak je zwalczać? Zwykle znamy sposoby, jak je zwalczać. Film daje nam takie sposoby. Jest to egzorcyzm, przeprowadzenie się zwykle pomaga i tak dalej. W sumie struktura nie różni się tutaj o zombie movie. Zombie, jak zabić zombie? W głowę mu szczel, zabijesz go. I tyle. I istnieją filmy, horrory, ale ogólnie w wszystkich filmach możemy to spotkać, tylko w horrorach to najbardziej boli, że... Te stricte ustalone prawa, które w tym filmie zostały powiedziane, to jest ważne, One musiały być ustalone i to w tym konkretnym filmie, nie w jakichś innych, czy tam wierzeniach, czy tak dalej. Nie w każdym filmie wampira zabijało się tylko przez bicie kołka. I nie każdy zombie w każdym filmie o zombie mógł być zabity przez strzał w głowę. Film musiał dojść, lub akcja tego filmu musiała dojść do momentu, w którym ta zagadka mogła być rozwiązana. A nie zawsze tak jest. To znaczy, zawsze jest taki moment, w którym można to tak zrobić, ale niestety czasami są filmy, które po tych informacjach, które zdobyliśmy, łamią je w jakiś niewytłumaczalnie głupi sposób. Na przykład weźmy sobie taki film o pewnym demonie. Tytułu tego filmu oczywiście nie pamiętam. Który to musiał służyć panu, jeżeli on go, powiedzmy tak, stworzył, przywołał. I to była pierwsza i podstawowa zasada tego filmu i jedyny praktycznie przyczyna, dla którego ten demon został przywołany. Ponieważ w samym prawie tego demona było to, że jeżeli zostanie przywołany przez tą osobę, musi jej słuchać. Co się stało po przywołaniu tego demona? No, miał, powiedzmy szczerze, wyjebane na to, kto mu co kazał. Chociaż musiał go słuchać. Ba, nawet parę razy posłuchał. Później jakoś dostał własnej świadomości i już miał na to... Nie obchodziło go to. To jest jedno z takich złamań praw. I to jest bardzo denerwujące. I wykorzystują to zwłaszcza te serie tych horrorów, w którym praktycznie w każdej części takiego horroru istnieje sposób na nieodwracalne odwołanie tego całego zła, które w następnej serii zawsze jest przywoływane, ponieważ istnieje, okazało się, droga na skróty, droga klucz, inne przejście. Nie, tak się nie robi. Film jest zbyt krótkim takim medium, żeby można było wprowadzać takie kruczki i łamać ustalone przez siebie zasady. I to łamią je praktycznie w te 2 godziny maksymalnie, jak ten film trwa. Horror rzadko trwa 2 godziny. Zwykle to jest godzina 40. To mnie bardzo denerwuje w tych horrorach. Ponieważ to jest tak jak z filmami innych gatunków. Powiedzmy film o Avengersach. Dlaczego ten Hulk się nagle przemienił? Przecież... To znaczy, dlaczego ta postać nagle przemieniła się w Hulka? Przecież on tak nie robił. Zaprzeczenie praktycznie całej tej postaci. Czy film nowy Supermanie, Man of Steel, gdzie generał Zod nagle nauczył się wszystkiego, co Superman mógł się nauczyć przez całe życie. On się nauczył w 2 dni. Czy nie jest to denerwujące? Jest. Ale są rzeczy bardziej, może nie denerwujące, tylko wynikające z samej struktury takiego filmu. Co to jest? Istnieje teoria, która mówi o tym, że w thrillerach i horrorach, a właściwie świat, w którym dzieją się thrillery i horrory, nie jest naszym światem, tylko jest światem z innego wymiaru, w którym ludzie są mniej inteligentni. I to widać w tych horrorach. Gdzie to widać? No, zna to każdy. No, jeżeli wiemy, że grasuje jakiś seryjny morderca i słyszysz coś w piwnicy, to nie idziesz tam sprawdzić, co się dzieje, tylko ewentualnie zadzwoń na policję. Jeżeli jesteś w domu, w którym ewidentnie ktoś już zginął i ewidentnie na was poluje, to nie rozdzielasz się pod żadnym pozorem. Jeśli jesteś czarny, to bardzo krótko będziesz w tym filmie grał. Nigdy nie uciekaj na górę przed zabójcą, bo gdzie później uciekniesz? Już nie ma bardziej w górę. Ludzie, którzy produkują samochody, są bardzo słabymi inżynierami. Te samochody nigdy nie odpalają. Ludzie, którzy biegają w takich filmach, zawsze się przewrócą i skręcą kostkę. A poza tym, zwykle ten demon, seryjny morderca, szybciej stoi niż ty biegniesz, więc to już z samego założenia nie ma sensu. I takich sytuacji można wymienić setki. Są nawet strony, które to wymieniają, które bawią się w to znajdywanie głupich momentów z horrorów. Ale to samo w sobie nie jest takie denerwujące. Można sobie założyć, że to wynika ze struktury takiego filmu i czasem ta głupota tych postaci, które tam grają, nawet jest fajna, ponieważ można te postacie później w fajny sposób uśmiercać. Co jeszcze? Co jeszcze jest takiego, co mnie bardzo, bardzo odpycha od tego rodzaju filmów.
Please God,
this is God.
Prawie każdy horror ma takie założenia, w których to jedna z postaci lub kilka z tych postaci widzi coś, jest świadkiem czegoś i nikt im nie wierzy. Co akurat nie jest może takie dziwne, jeżeli byś zobaczył demona, wampira i opowiadał o tym naokoło, co najwyżej pomyśleliby, że jesteś idiotą. Jednak istnieje taki dosyć długi przedział czasu, w którym dzieją się ewidentnie złe rzeczy, tragiczne rzeczy. Ginie pół miasta, pięciu bohaterów i co? I to w praktycznie każdym horrorze jest przemilczane. Nikt nie łączy tego z sobą, nikt nie słucha nikogo, każdy wie najlepiej. Praktycznie nawet do samego końca. To jest irytujące, ponieważ my, jak to oglądamy, wszystko widzimy i po pewnym czasie już nie możemy zrozumieć, dlaczego tym postaciom nie wierzą, nieważne jakie głupoty by mówili. Irytuje to nas. Sprawia, że nie podoba nam się to, co się dzieje, a już ewidentnie nie traktujemy tego poważnie, tak jak powinniśmy, a już na pewno się nie boimy. Zwykle istnieje jeszcze taka postać w takich filmach, która jest od początku filmu szalona, ale ona o wszystkim wie i daje rozwiązanie tym głównym bohaterom. O, nasikasz na żółwia w pełni, który leży na delfinie i biega maratony, czy coś. Nieważne. Skoro wierzy się już takim szalonym postaciom, to wypadałoby uwierzyć reszcie. Ale też nie to mnie tak denerwuje. No, co do tej pory mieliśmy? Łamanie zasad, które sami ustalali ci twórcy. Głupota tych bohaterów. Obojętność wszystkich postaci dookoła na to, co się dzieje. Gdy w filmie występują demony, duchy, zabójcy, czy inne rzeczy, które ewidentnie mogą nam zrobić krzywdę, przeważnie są na tyle potężne, że cała ta zabawa z tymi wszystkimi postaciami, które są w filmie, nie ma sensu. Praktycznie może ich uśmiercić od razu, zaraz w pierwszej minucie. Zresztą było tak w remake'u Piątku 13, kiedy pierwszą ekipę Jason zabił już po pierwszych 20 minutach. Ja już osobiście myślałem, że film się skończył, ale na szczęście, albo na nieszczęście, przyjechała druga ekipa, z którą bawił się już dłużej. I właśnie wtedy zadałem sobie pytanie, dlaczego tak nie może być zawsze? Nie mówię tu o tym, żeby filmy kończyły się po 20 minutach, ale o tym, że można zrobić jakoś tak sprytnie, poprowadzić scenariusz, żeby ta dusza, eksterminacja tych postaci lub tam ich nawiedzanie przebiegały wolniej. Na przykład, nie wiem, nie opętał cię duch od razu, bo się, nie wiem, pokropiłaś święconą wodą, czy nie zabił cię ewidentnie ten zabójca, bo wsiadłaś w samochód i wyjechałaś w ogóle przez wszystkie Stany do Kanady z USA. Denerwuje mnie ten scenariusz, który się w ogóle nie sili na oryginalność. W sumie mnie to też nie dziwi, ponieważ ludzie chcą oglądać takie filmy i chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać. Co nie jest zawsze fajne. Po iluś tam filmach, które obejrzysz z tego gatunku, albo jesteś ich wielkim fanem i łykasz wszystko jak młody pelikan, albo zurażasz się i masz na to po prostu wyjebane. Zauważcie, że jak spytacie ludzi, czy lubi filmy, czy lubi te horrory, to albo powiedzą, że bardzo lubią, albo nie lubią lub nie oglądają. Spytajcie się na przykład, czy dramaty tak samo do tych podchodzą. Nie ma takich osób, bo nie ma ich tak dużo, które by tak powiedziały. Ale to też nie wszystko. Pójdźmy dalej. I tu jest takie moje top 1 w tych wszystkich horrorach. A czym ono jest? Jest to rzecz praktycznie, która uniemożliwia jakiemuś dziełu, w tym gatunku, w gatunku horroru, być, tutaj ujmę to w cudzysłów, dobrym filmem. Może macie jakieś pomysły na to, co to może być, zanim ja to powiem. Lub ewentualnie, kiedy ja już to powiem, to czy zgadzacie się z tym, czy nie? No ale ja tak mówię o tym, o czym jeszcze nie powiedziałem w sumie. Więc warto by już zacząć. No to zaczynam. Zauważcie, że początek każdego horroru, pierwsze może 40 minut, może trochę więcej, może trochę mniej, jest praktycznie to, co w filmie najlepsze. Pierwsze 40 minut horroru to według mnie prawie każdego z tych lepszych zasługuje na Oscara. Wtedy się boimy. Wtedy czujemy niepokój. Wtedy poznajemy postaci. Wtedy poznajemy ich sytuację. Cały czas jesteśmy praktycznie w napięciu. Pierwsze zabójstwo, pierwsze opętanie, pierwsze oznaki nawiedzenia. Jakże świetne jest to, kiedy jeszcze współgra z tym muzyka. Kiedy już wiemy, że coś jest nie tak. Próbujemy przed tym uciec, ale wiemy, że już nie możemy. Jesteśmy zamknięci. Ja jak oglądam horror, dobry przeważnie, czuję się jakbym w zamkniętym pomieszczeniu. Bo wiem, że ta sytuacja cała na ekranie mnie przytłacza. Jest dołująca. Boję się, czuję niepokój. Widzę, jak straszy mnie muzyka. Te ataki, czegokolwiek by to nie było, są subtelne. Albo nie ma ich w ogóle. To, co nas straszy, to nas straszy dlatego, że my tego nie widzimy. I mamy takie przeświadczenie, że to się dobrze skończyć nie może. Tylko czekamy na ten moment. A kiedy on nadchodzi, jest rozczarowujący. I to jest najgorsze. W każdym innym filmie, załóżmy, porównajmy sobie na przykład kinoakcji, ta końcowa scena lub ewentualnie ta końcowa walka, to, co ma być najlepsze w tym filmie, jest w nim najlepsze. W kinie akcji zwykle ta końcowa scena jest albo najlepsza, albo druga najlepsza scena w filmie. I zwykle jedna z najbardziej efektownych. Widać tutaj praktycznie pół budżetu. Walki, wybuchy, strzelaniny. I oglądamy to i czujemy się fajnie. Na przykład w dramatach, kiedy postać dojdzie już do pewnego momentu i wyjaśnia, może być tak, że wyjaśnia całą swoją zagadkę albo wynikające z niej wszystkie problemy. Czujemy wtedy satysfakcję, wiemy, że wszystko do siebie pasuje. Wiemy, że ten moment, do którego wszystko prowadziło, miał sens. W horrorach jest zupełnie na odwrót. W horrorach wszystko, co najlepsze przed tą główną częścią, jest właśnie przed nią. Sama końcowa scena rozczarowuje, albo same końcowe starcie. Oczywiście nieważne, jakby było brutalne, nieważne, jakby się tam działo, samo w sobie jest rozczarowujące. Bo wszystko przed tym starciem lub przed tymi kilkoma starciami, zależy to od filmu, było subtelne, straszyło nas, nie widzieliśmy tego, baliśmy się. Kiedy już to się dzieje, nieważne nawet jakby było brutalne, nieważne byłoby, co się mogłoby stać z tą postacią. Czy już jest tak opętana, że lata pod sufitem, czy już jest tak zabita, że jest w kilku częściach. Kiedy już na to spojrzymy, całe napięcie opada. Wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, jak wygląda zabójca, wiemy, jak wygląda potwór, wiemy wszystko. Wszystko, co było tajemnicą, zostało odkryte. I co teraz? I nic. I zwykle twórcy robią, ci dobrzy kończą w tym momencie film po tej końcowej akcji. Nawet po to, że już oglądając te końcowe sceny powoli ochłonęliśmy po tym całym naszym przeżyciu. A dalej to tylko banalne zakończenie. Ewentualnie jakiś taki zagadkowe zakończenie. A ci źli to odkrywają wszystkie karty w połowie filmu, a później się męczą z tym, jak zrobić to, żeby to dalej było ciekawe. I praktycznie nigdy się tak nie udaje. Przykład dobrego horroru, który nie ma tych wszystkich wad, o których powiedziałem, poza tą ostatnią, bo tej ostatniej uniknąć się nie da. Jest The Conjuring, czyli Obecność z tamtego roku, czy z 2012, już nie pamiętam. I pierwszy Egzorcysta, jak żeby nie można o tym powiedzieć. Ale nawet Obecność i Egzorcysta w momentach tej głównej walki traciły moc, traciły moc straszenia. Niepokój spadał. Już, my już wszystko widzieliśmy, nic nas nie zaskoczy. A przykładami złych horrorów? Jest ich mnóstwo, no ale ja choćby wymienię jeden, który widziałem tak w miarę niedawno. Niech będzie takim przykładem film Nie bój się ciemności. On tam wyszedł, nie wiem, 3-4 lata temu. Był dosyć ostro reklamowany i był tym horrorem z tymi wszystkimi wadami, o których powiedziałem. Czyli nikt nie wierzył tym postaciom, te postaci były głupie, łamanie zasad filmu, ujawnianie wszystkich kart już w połowie filmu, jakże to bez sensu. Plus oczywiście dużo nieścisłości, jak to po słabych filmach można się spodziewać. Natomiast zauważcie, że filmy, horrory, które są dobre, nie mają tego, nie mają tych wszystkich wad, o których powiedziałem przed tą ostatnią. Mianowicie w Egzorcyście problem był od razu. Ona była opętana, działania zostały podjęte niemal od razu. Postaci nie były głupie, wiedziały co robią i czego się mogły spodziewać. Nie latały bez sensu. Zasadami, którymi rządziły się filmy, nie były łamane. Wiadomo było, jak wypędzić demona z dziewczynki oraz wiadomo było, jak wypędzić demona z domu, którym to akcja działa się w obecności. Ale aczkolwiek nawet te najlepsze horrory w momentach swoich finałów tracą praktycznie wszystko, na co wszystkie akcje w tym filmie się składały. Może tutaj akurat przesadzam, ale no, tak jest. Przynajmniej według mnie. Nie wiem, czy zgadzacie się z tym, czy może się nie zgadzacie. Co sądzicie? Oczywiście tych wad, jeżeli można tak powiedzieć, jest troszkę więcej, ale te, o których powiedziałem, denerwują mnie najbardziej. No i z racji tego polecę wam teraz parę dobrych horrorów, jak już wspomniałem o obecności, z ostatniego roku o Egzorcyście, pierwszej części. Te filmy na pewno warto obejrzeć i gorąco polecam. No i mówiąc o horrorach na pewno, które są dobre, na pewno trzeba wspomnieć o Liśnieniu, 8 pasażerze Nostromo, ale może wspomnę o takich mniej znanych, które na pewno warto sobie zobaczyć. Jednym z takich filmów będzie film Ills, o którym wspominałem przy okazji poprzedniego podcastu, w którym nawet go polecałem jako jeden z takich lepszych horrorów. To polecę go jeszcze raz, bo jest naprawdę dobry. Polecam może jakąś teraz bardziej kreskówkę, a właściwie nie, to anime. Jak powiedzieć na anime, że kreskówka, to niektórzy cię mogą postrzelić na ulicy. Więc powiem, że to anime, które nazywa się Vampire Hunter D. Tam chyba był podtytuł Żądza krwi po polsku. Już ma ten film z 15 lat chyba. Jednak jest dobrą anime i dobrym horrorem. No i z ostatnich takich filmów horrorów gorąco polecam też Stygmaty. Jest to film, który już ma swoje lata, znaczy bez przesady, 99 rok chyba, albo 2000. Film jest o tym, o czym opowiada, tylko w inny sposób niż wy by się wyobrażało, jak może wyglądać film o stygmatach. Na pewno warto obejrzeć. To są przykłady dobrych horrorów, według mnie. Nie wiem, czy się tym zgadzacie, czy nie. Najwyżej sprostujcie albo ukażcie mnie w komentarzach, jak chcecie. Okej, dzięki, nie wiem. Zgadzaliście się ze mną? Nie zgadzaliście się ze mną? Macie może coś do dodania? Coś ważnego do dodania, co ja pominąłem? To dodajcie to mi w komentarzach. No cóż, kończę na dzisiaj. Jeżeli chcielibyście usłyszeć audycję o czymś konkretnym, to napiszcie mi też w komentarzu. Być może umieszczę ją w swoim grafiku. A tak się żegnam z wami na dzisiaj, także jak już mówiłem, walnijcie mi komenta, kliknij tam mi w gwiazdkę. Nara, cześć.